Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na specjalny odcinek Giermaszu, audycji o grach komputerowych.
W Szczecinie trwa finał Regard The Tall Ships Races, więc nabrzeże Przywa Chrobrego zapełniło się wielkimi żaglowcami i dziesiątkami tysięcy osób odwiedzających imprezę.
Postanowiliśmy trzymać się międzynarodowego morskiego klimatu i przypominamy kilka gier, które czerpały z morza pełnymi falami.
Wcielimy się w pirata, korsarza lub łowcę piratów na przełomie wieków.
Przemierzymy morza, stoczymy bitwy i spróbujemy rozwikłać pewną tajemniczą historię.
Spędzimy kilka dni na luksusowym jachcie multimilionera i niestety nie będziemy mieć czasu, by wygrzewać się w słońcu Morza Śródziemnego.
Udamy się też na Karaiby, rok po zakończeniu hiszpańskiej wojny sukcesyjnej, a więc w tak zwanej złotej erze piractwa.
A na koniec porozmawiamy o piractwie w branży gier komputerowych.
Wszystkie omawiane w dzisiejszym programie tytuły to uznane hity sprzed lat.
Na początek przełom z końcówki lat 80. produkcja, która zdobyła kilka branżowych nagród. Sid Meier's Pirate jest prostą grą symulacyjną, która w tamtych czasach zachwyciła graczy.
W latach 80. nie było zbyt wielu gier żeglarskich, a już na pewno gracze nie mieli symulatorów morskich z otwartym światem. Zmieniło się to w 1987 roku za sprawą Sid Meier's Pirates na Commodore 64 od legendarnego studia MicroProse. Gra jest symulacją życia pirata, korsarza lub łowcy piratów w XVI, XVII i XVIII wieku. Twórcy odwzorowali realia historyczne i geograficzne tamtych czasów, a podczas przygody można napotkać na drodze znane postacie z epoki. Na początku gracz po opanowaniu buntu na statku staje się jego dowódcą i rusza na podbój świata. Ale wpierw musi przystać do jednego z mocarstw, by pływać pod ich banderą. W trakcie podbojów mórz i oceanów może też porzucić zasady i zostać prawdziwym, rządnym bogactw piratem. Choć bez drewnianej nogi. Sid Meier's Pirates jest prostą grą symulacyjną i zawiera kilka różnych elementów. Jest oczywiście pływanie, bitwy morskie, zdobywanie statków, pojedynki na miecze, ale też zawijanie do portów, handel, rekrutacja załogi i układy z gubernatorami. Pod koniec lat 80. gra robiła duże wrażenie i zdobyła kilka branżowych nagród. W ciągu kilku lat po premierze wychodziła na kolejnych popularnych komputerach. W roku 1993 doczekała się odświeżonej wersji Pirates Gold, a w 2004 pojawił się trójwymiarowy remake.
Teraz przeżyjemy wielką przygodę na karaibskich morzach w XVII wieku w grze Sea Dogs z 2002 roku.
W roku 2000 mogliśmy przeżyć wielką przygodę na karaibskich morzach XVII wieku. W grze Sea Dogs wcielamy się w postać Nicholasa Sharpa, kapitana statku i korsarza. Przemierzamy morza, toczymy bitwy i próbujemy rozwikłać pewną tajemniczą historię. Przy okazji wykonujemy liczne fuchy, które pozwalają zarobić i zdobyć jakże potrzebne na morzu doświadczenie. Na oceanie też możemy dać łupnia i przejmować okręty wroga, albo zginąć z ich ręki oczywiście. Życie na wodzie to nie była łatwa sprawa. W portach handlujemy, naprawiamy lub sprzedajemy statki i rekrutujemy załogę, a że załodze płacić trzeba też zarabiać i tak kółko się zamyka. W końcu możemy zasmakować życia XVII-wiecznego pirata lub też odważnego brytyjskiego marynarza. Sea Dogs łączy elementy przygodówki, RPGa, a miejscami nawet strategii czasu rzeczywistego. Tytuł gwarantuje kilkadziesiąt godzin wspaniałej morskiej przygody z tajemnicą w tle. Bez fajerwerków graficznych, ale z klimatem karaibskich mórz.
Wakacje na luksusowym jachcie multimilionera to brzmi zachęcająco. Problem pojawia się w momencie, gdy jego właściciel zostaje zamordowany. Śledztwo w Cruise for a Corpse rozpoczęło się w roku 1991.
To miała być miła wycieczka w słońcu Morza Śródziemnego. Chociaż inspektora Raula de Sentiera powinno chyba zastanowić, że zaproszenie do spędzenia kilku dni na luksusowym jachcie multimilionera było napisane jakby w pośpiechu. cóż, już dzień po przybyciu okazało się, że zamiast wakacji będzie śledztwo, bo bardzo bogaty Nicholas Karabudżan zostaje zamordowany. Odkrywacie to w nocy, gdy wraz z jego kamerdynerem wchodzicie do kajuty, w której znajdujecie zwłoki, ale tam jest ktoś jeszcze. Uderzony czymś ciężkim, inspektor budzi się rano na miejscu zbrodni. Zaczyna się śledztwo, w którym, jak się okaże, podejrzanym jest każdy z pasażerów. Każdy miał motyw. Tak rozpoczyna się fabuła gry Cruise for a Corpse francuskiej firmy Delphin Software. Na Amidze ten tytuł wyglądał po prostu świetnie, niczym film animowany z pięknie narysowaną scenografią. A że akcja działa się w roku 1927, nawiązania do klasycznych opowiadań Agaty Christie wręcz rzucały się w oczy. Zresztą w tamtych latach to właśnie gry typu point and click miały najładniejszą oprawę. W Cruise for a Corpse chodziliśmy po jachcie, zbieraliśmy dowody i rozmawialiśmy z podejrzanymi. Pewnym ułatwieniem było to, że gdy coś odkryliśmy, zegar przesuwał się o 10 minut. Chociaż to oznaczało też, że trzeba przetrząsnąć lokalizację jeszcze raz, bo mogło się w nich pojawić coś nowego, także postaci mogły zmienić swoje miejsce pobytu. Przy czym graficzny przepych oznaczał całkiem długie przerwy na doczytanie danych i lokacji oraz regularne zmienianie dyskietek w trakcie gry. Z poradnikiem grę można skończyć w niespełna 3 godziny, ale bez niego Cruise for a Corpse to naprawdę niełatwa produkcja.
Fale żeglarskiego giermaszu przyniosły nam najnowszą grę tego odcinka.
Assassin's Creed 4 Black Flag przez wielu graczy jest uważany za jedną z lepszych odsłon serii.
W roku 2013 ukazała się czwarta odsłona bestsellerowej serii przygodowych gier akcji Assassin's Creed. Jej bohaterem jest pochodzący z Walii pirat Edward Conway, który pragnie zdobyć legendarne obserwatorium, które pozwala śledzić dosłownie każdą osobę na planecie. Miejscem akcji są Karaiby w złotej erze piractwa, więc twórcy skupili się na oddaniu morskiego klimatu tamtych czasów. Kilkadziesiąt pięknych lokacji, duże nadmorskie miasta, w tym Kingston i Havana, prezentujące różne style architektoniczne. Osady rybackie, małe zatoczki, zatopione statki i ukryte na nich skarby, czekające na eksplorację, ale też starożytne ruiny czy wielkie plantacje. Jednak Assassin's Creed 4 Black Flag to przede wszystkim uwielbiane przez graczy bitwy morskie. Żeglowanie własnym statkiem pozwala na atakowanie innych okrętów, zdobywanie łupów, które oczywiście można spieniężyć, a zdobyte środki zainwestować w ulepszenie kawki, bo tak nazywa się łajba bohatera. Lepsza broń i wyposażenie pozwala skuteczniej walczyć z wrogimi jednostkami. Atakowanie gigantycznych galeonów, abordaże i piracka przygoda bardzo przypadła do gustu graczom. Tytuł sprzedał się w liczbie kilkunastu milionów kopii, zyskał uznanie krytyków, otrzymał też liczne nagrody i nominacje.
W programie nie mogło zabraknąć też tematu piractwa w branży gier komputerowych.
Na koniec giermaszu wraz z Kacprem wpływamy do Zatoki Piratów. Jako że mamy żeglarski giermasz, to porozmawiamy o piractwie, ale oczywiście mówimy to o piractwie komputerowym. Ty jesteś młody. Pamiętasz coś z tych czasów, kiedy nielegalnie się pobierało gry i programy z internetu albo kupowało na jakichś targach?
Targów nie pamiętam, co jest zmienia faktu, że torrenty, tak.
No tak, torrenty, czyli właśnie Zatoka Piratów, o której mówimy. Każdy, kto kiedykolwiek piracił, co oczywiście teraz jest złe, ale przypomnę, że we wczesnych tam latach 90.
Tak, to nie ma co ukrywać. Piractwo jest złe, co nie zmienia faktu.
Że wtedy było legalne.
Wtedy było jeszcze legalne, tak do 94 chyba, wtedy weszła ustawa. Ale no też nie ukrywajmy, lata 90. w Polsce, no to był trochę dziki zachód.
No wiesz, bo to były też, ja wtedy to była moja młodość, więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Ja będąc bardzo młodym człowiekiem, nastolatkiem, kiedy miałem w domu pierwszy komputer Atari 800 XL, czyli tysiące lat temu, oczywiście dostałem kasety z grami, bo wtedy to były kasety magnetofonowe. Jak ktoś jest młody i nie wie, co to jest, to Wikipedię polecam. I nawet nie miałem świadomości, że istnieje coś takiego jak piractwo, że istnieje coś takiego jak oryginalne gry. I pierwsze oryginalne gry na własne oczy to widziałem kilka, no z rok, dwa później, potem jak otrzymałem Atari. Oczywiście będąc w jakimś punkcie, gdzie te gry były wtedy legalnie, ale de facto nielegalnie kopiowane. I tam zobaczyłem polskie gry, chyba Robo, Lasermania, nie pamiętam wtedy, na kasecie. Ale mimo wszystko nadal nie miałem tej świadomości i zresztą porównanie było banalnie proste. No, jeśli oryginał kosztował dużo więcej niż nagranie całej kasety grami.
No to wybór jest trochę prosty.
Tak, wtedy człowiek się w tym nie, na tym nie zastanawiał. No i to trwało latami oczywiście, bo Ja nie będę nawet ukrywał, że później miałem inne komputery, tam Commodore 64, ZX Spectrum, moi koledzy, wymienialiśmy się, wszędzie było pirackie oprogramowanie i powoli zaczęło się to zmieniać, jak nabyłem peceta. Wtedy oczywiście były, oprócz torrentów, no były inne programy, tam Emule, po lata później jak Chomikuj powstało, to na Chomikuj też było nielegalne oprogramowanie, nie wiem, czy tam dzisiaj nie wchodziłem tam od naprawdę
bardzo dawna. No, ale kiedyś to było, kiedyś było w zakładkach.
Tak. W ogóle ciekawostka jest taka, że w czasach, kiedy oprogramowanie było u nas, no to była kradzież, tak? Było na potęgę piracone. Wtedy też zaczęła swoją historię firma CD Projekt. Nasza tutaj Polska, czyli teraz CD Projekt Red, twórcy Wiedźmina Studio. I bo CD Projekt stwierdziło, że spróbuje wydawać legalnie w Polsce oryginały, tylko podeszli do tego w bardzo mądry sposób, dając, tłumacząc grę na język polski. To był jednak ten, w czasach, kiedy język angielski to była rzadkość, żeby ktokolwiek znał. Zresztą języka angielskiego większość moich rówieśników, tak jak i ja, w dużej części uczyliśmy się z gier, z telewizji, no i przy pomocy słowników oczywiście, no bo
no inaczej. No pewnie też muzyczne treści.
Tak, a oni wtedy zaczęli tłumaczyć gry na język polski i to był ten argument, żeby jednak po tę grę oryginalną sięgnąć. Oczywiście to nadal były wysokie koszta dla zwykłego Polaka, no ale to się zaczęło troszeczkę zmieniać, choć niestety, ale wiemy, że do dziś piractwo istnieje. Do dziś ludzie kradną treści z internetu. To szczerze mówiąc jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo to jest na tej zasadzie. Nie musisz grać na premierę w grę. Gra to jest dobro luksusowe. To nie jest coś, co jest potrzebne ci do życia, żeby z tego umrzesz, tak? Będziesz miał jakieś problemy. To jest po prostu luksus. Więc jeśli cię nie stać na te gry i masz na przykład peceta, no to na Steamie możesz sobie dodać do swojej listy życzeń i jak jest wyprzedaż roczna na Steamie, gdzie gry po prostu lecą w ceny na łeb, na szyję, bo są...
No i wtedy odpalasz kartę kredytową.
Od 50 do 90%, tak, no to w cenie gry AAA, czyli powiedzmy umownie 300 zł, to za te 300 zł przy wyprzedaży, którejś z dużych wyprzedaży Steama, możesz tych gier kupić, nie wiem, 10-20, no.
No zależy też, o jakich tytułach mówimy, ale no...
Ale nawet te wielkie hity są przeceniane. Jedyną firmą, która ekstremalnie rzadko przecenia swoje gry, to jest Nintendo, bo oni potrafią wiele lat po premierze sprzedawać, a oni nie mają, mają to gdzieś full price i albo płacisz pełną cenę, taka jak była 6 lat temu, albo nie grasz.
Wiem, że to nie jest temat teraz naszej rozmowy, ale Nintendo chyba jest specyficzny w wielu aspektach.
No tak, oni są specyficzni. Jeszcze kwestia jest taka, że kiedyś ewentualnie, jak to nawet ktoś kupował oryginalną grę, dostęp do internetu był taki, jaki był, a nie inny. Nie można było, nie było czegoś takiego, że gra sprawdzała na przykład w sieci legalność swoją, tylko był po prostu kluczyk. No to de facto jak pożyczyłeś komuś tę grę, to on też ją mógł sobie zainstalować, wbić kluczyk i sobie na nią grać. Oczywiście twórcy gier oryginalnych robili różne metody sprawdzania oryginalności. Na przykład trzeba było tam podaj 7 strona instrukcji, 6 rząd, 5 literka i musiałeś to wpisywać, no ale to
nie wiem, czy
piraci to też obchodzili.
Nie wiem, czy ty się załapałeś jeszcze na to, ale kiedyś podobno były takie ramki z pryzmatami, które się przykładało do telewizora.
Nigdy z tego nie korzystałem na tej zasadzie, nigdy nie miałem.
Czyli mówimy o takiej prehistorii.
Tak, ja to, wiesz, to głównie peceta miałem bardzo późno. No i tam najczęściej było tak, że wiesz, był już tak zwany krak wgrany, albo trzeba było go pobrać, czyli taki plik, który usuwał te wszystkie zabezpieczenia. No, plik robiony przez hakerów, żeby właśnie to pirackie oprogramowanie chodziło bez problemu.
A ty wiesz w ogóle, na czym technicznie polegał krak?
Nie.
Bo z naszej perspektywy to jest tylko przerzucanie jednego pliku. A to jest tak sprytnie zrobione, że twórcy, tworząc kod, robią kilkanaście linijek pustych, do których potem pliki się odwołują przy startupie. Jeżeli tych pustych linijek nie wykryją, no to wtedy gra nie zastartuje. Mhm. Czy nie, czy to było ukryte, aż tak się nie zna na kodowaniu. Ale hakerzy wtedy tworzyli sami te linijki, te osobne pliki trzeba było wgrać.
No proszę.
O zabezpieczeniach też jest świetny temat, myślę, do pogadania na wgłębienie się w temat, to myślę, że ja się tym zajmę któregoś pięknego dnia.
To w przyszłości. A teraz wracając do piractwa, nie wiem jak u ciebie, bo ty jesteś dużo młodszy, jak w twojej bańce, wśród twoich znajomych, ale wśród moich nie słyszałem o przypadkach piractwa od wielu, wielu, wielu tak. lat. Oprogramowanie jest tak dla nas dostępne. W zasadzie wiesz, też jesteśmy dorośli, zarabiamy więcej pieniędzy. Wtedy jak człowiek był młody i miał tylko kieszonkowe, to zupełnie inna bajka była. No i tak jak mówię, gry kupowane na przecenach. Ja kupuję na przykład sporo gier, mimo że dostajemy też do recenzji, ale kupuję sporo gier. I większość z nich kupuję właśnie na wyprzedażach. No bo jak widzę, że jest gra, która mnie interesuje, ale nie mam jakiegoś ciśnienia, że teraz to mam w co grać, to wrzucam sobie ją na wishlistę, na listę życzeń na dowolnej platformie, bo wszystkie posiadają. No i później, wiesz, patrzę, jest jakaś akcja wyprzedaży, wchodzę, minus 80%, gra, która kosztowała 100, kosztuje 2 dychy, no hello.
Znaczy, jeżeli chodzi o piractwo w ostatnich czasach, no to naprawdę to jest margines. Przynajmniej w środowisku, w którym żyjemy, ale myślę, że to też jest efekt, nie wiem, zmiany mentalności, edukacji.
No i też dostępności tego, że ludzie mają pieniędzy, bo to, wiesz co, patrząc na przykład na wschodnią stronę, w stronę Rosji, to tam piractwo ma się dobrze, nie? Tam nie, kradną no to... ludzie na potęgę. Ba, co więcej, w ogóle hit. Sprzed kilku dni jakiś był sport na olimpiadzie, białoruski zawodnik czy drużyna występowała i w telewizji publicznej była transmisja jakiejś tam którejś z telewizji, mimo że oni nie wykupili praw. Znaczy, bo sobie po prostu ukradli sygnał, nie? Więc to
tak,
po prostu jest mentalność.
Tak, fakt, że takie technikalium, że Białorusini i Rosjanie oficjalnie nie występują na olimpiadzie, są neutralne flagi, ale to już tak. tam, to nie jest temat odcinka, ale no... To nie jest też, mówię, mamy ten obraz lat 90., widzimy co się dzieje teraz, to jest, rozumiem, że to jest 30 lat, rozumiem, że tyle nie mam, ale coś naprawdę poszło do przodu nawet w ostatnich 10-15 latach.
No wiesz, jest to też karalne. Jest druga strona, to jest akurat plaga serwisów aukcyjnych, gdzie cwaniaki kupują grę i wielokrotnie ją sprzedają, dostęp do konta w ten sposób, co jest oczywiście nielegalne i jest niezgodne z regulaminem zarówno danych platform, jak i jest nielegalne. No i oczywiście platformy sprzedażowe typu tu pewien serwis polski na literkę A.
Ale drogo.
Oni się bronią tym, że trzeba do nich to zgłosić. Nie robią tego z automatu, no bo mają z tego prowizję, no bądźmy szczerzy. I trzeba do nich zgłosić i oni wtedy będą działać. Więc to jest takie, wiesz, o tych aukcji tam jest po prostu dziesiątki i tak dalej. Zresztą są kluczykarnie, które sprzedają klucze i niestety wielokrotnie są tam z niewiadomego pochodzenia. Ba, nawet wprost mówiąc, są to skradzionych kart. Ktoś ukradnie dane do karty kredytowej, kupuje gry i później sprzedaje na serwisach z kluczykami. Więc to poszło w tym kierunku, bo piractwo de facto, ja nie wiem, czy ma w ogóle rację bytu. Przy tej dostępności gier, przy tej dostępności wszystkiego, przy abonamentach, które możesz wykupywać i mieć gry co miesiąc, bo nie ukrywajmy, ja jestem na przykład wielkim zwolennikiem abonamentów typu Game Pass, PlayStation Plus, Ubi Plus i tak dalej, bo płacąc jakąś tam kwotę, masz dostęp do biblioteki. Co prawda najbardziej w mojej ocenie atrakcyjną ofertę ma Game Pass ze względu na to, że masz i PC-towy i na konsolę i tych gier jest tam naprawdę od multum. Dostajesz co chwilę nowe, wiele dostajesz na premierę, tak? Tego nie ma na przykład na PlayStation Plus w żadnym z tych programów. Tak samo, nie wiem, Ubi Plus i te inne programy, no to masz do biblioteki danej firmy dostęp, ale tam nowości nie ma co chwilę, wiesz, no gier wrzucanych, nie? Więc można sobie naprawdę radzić, nie trzeba, jak to brzmi, nie trzeba kraść. Nie można kraść. I to się na szczęście zmieniło, bo mówię, lata 90. To był dziki zachód. No i chodziło się do sklepów, chodziło się na jakieś te targi w sensie, jak to się mówi?
Bazarki.
Bazarki, tak. I stał pan no to piractwo wtedy poszło w takim kierunku, że te gry często miały wydrukowane okładki, była naklejka na płycie i kupowałeś to za cenę tam, wiesz, 1/20 oryginału.
A ty pamiętasz jakieś miejsce miejscówki ze Szczecina?
Oczywiście, no Poseidon chociażby. Ja chodziłem głównie do wtedy to się PEDET mówiło, nie? Na trzecim piętrze była taka lada. Katalogi były, gdzie były tytuły i przy niektórych zdjęcia. Panowie znali się na tych grach i potrafili doradzić. Były telewizory CRT wystawione i tam gry były. No i przychodziło się z własnym nośnikiem. Można oczywiście było u nich kupić kasetę, dyskietkę. Mówiło się, co się chce, płaciło i pan ci mówił, proszę przyjść tam za 3 godziny, albo jak miałeś dyskietkę, to od ręki praktycznie i się kupowało. Jeszcze na placu Rodła był tam gdzie teraz jest jedna z restauracji fast foodowych z schodkami w górę. Na Kolumba był punkt na Pomorzanach Szczecińskich. Tak, no, głupio to brzmi, aż mi jest wstyd prawie, że, ale tak, chodziłem tam, korzystałem, kupowałem. Rzadko kiedy kupowałem gotowce, tak zwane właśnie to, co mówiłem, że z okładką już zrobione. Najczęściej to się szło właśnie kiedyś z kasetą, później z dyskietką do punktu wybierało się gry. No, to był też złoty czas rozkwitu czasopism, gdzie miesięczników w Polsce mieliśmy naprawdę prawie tam chyba z 10 miesięcznie wychodziło o grach. To było jedyne źródło informacji o grach, bo internet to nawet nie widzieliśmy, że takie coś istnieje. I czytało się w miesięczniku, w czasopiśmie, jakie gry są. O, ta jest fajna, ta fajna. Notowało się tytuł i się leciało do punktu. Czy ma pan już tą grę? No, tą mam, ta będzie jutro, tę mam dostać za kilka dni. No to się polowało, się przychodziło. Ja naprawdę, ja w tych punktach sprzedaży pirackiego oprogramowania to ja byłem kilka razy w miesiącu. Panie, to trzeba było być na bieżąco.
No
nie?
Taki znak. Takie były czasy, po prostu.
No, ale to się później zmieniło, na szczęście, choć piractwo nadal u nas było jeszcze w świadomości i ogólnie. Może nie było takiej sprzedaży już jawnej, jak ta ustawa weszła, ale bez problemu można było kupić. Ba, w Szczecinie mieliśmy chłopaka, on ma nawet teraz firmę, wiem jaką, ale nie będę mówił, który... Dostałem od kolegi kartkę. Spis gier na PlayStation pierwsze to było, bo jeszcze pierwsze jedynkę piraciłem, później już wszedłem w oryginały. Wstyd się przyznać.
A, tak czyli jest. Miałeś przerobionego?
Tak, no ja kupiłem przerobionego, bo nie kupowałem nowego, bo mnie nie było stać. I on miał, dostałem taką kartkę z tytułami gier. I wybierałeś sobie tytuły gier, dzwoniłeś na numer telefonu i mówiłeś panu na przykład, że tę grę chcę i tę grę. On ci mówi, dobra, to daj mi adres i dzisiaj tam koło, nie wiem, 20 podjadę. I podjeżdżał samochodem i ci przywoził do mieszkania. Później jak mu się interes rozwinął, albo wychodziły jakieś duże gry, typu, nie wiem, nowa FIFA, to wiem już, że spotykał się pod Radisonem, czyli to jest taki plac Rodła, to jest taki główny plac, jeden z głównych placów w Szczecinie. No i tam stał z plecakiem, przychodzili ludzie, mówili mu tam, nie wiem, imię, nazwisko, hasło, już nawet nie wiem, bo wtedy już nie kupowałem. I on wydawał te gierki i handlował tym przez długi czas handlował. Pierwsze co, to przyjechał do mnie, nie pamiętam czy to Tico było, czy Uno, Fiatem, Uno czy Diu Tico przyjechał. Parę miesięcy później już przyjechał Renault Megane.
No, więc to już wtedy...
on powiedział mi wprost, że on tych płyt opycha straszne ilości. A teraz wiem, że po czasie, że ma sklep, w którym handluje i tam i telefony są, i konsole, i gry, i można naprawić sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Piractwa oczywiście już nie ma, on się tym nie zajmuje, ale na tym się...
Od zera do klasy średniej.
Ale bądźmy szczerzy, wszyscy giganci, którzy są w Polsce, tak zaczynali. 11 Bit Studios, CD Projekt, to oni też, ci twórcy tych studiów, twórcy tych firm, zaczynali na jakichś właśnie bazarkach, targach, handlując oprogramowaniem. Więc...
No ale no jeszcze raz powtarzamy, to były wtedy takie czasy, i ta dostępność była znikoma i rynek był.
No wiesz, to jest takie tłumaczenie, ale to była kradzież. No niestety tylko innej opcji u nas nie było. Nie, oprócz tego, że na początku nie było oryginałów, to jak już nawet się pojawił, były absurdalnie drogie, mało koło było stać, ale jak mówię, no to jest dobro luksusowe. My nie musimy tego mieć.
Ale tak jeszcze powoli kończąc, mam do ciebie pytanie takie może trochę nawet filozoficzne.
O mamo.
Bo mówisz o tym, że no, oryginały były horrendalnie drogie.
Tak.
Ceny gier galopują dalej, no bo te gry są coraz droższe de facto, no bo wiadomo, jest coraz więcej budżetu na gry, więc on się musi zwrócić, więc cena idzie do góry.
No ale masz też indyki, nie?
Tak.
Kiedyś indyków praktycznie, znaczy były, no oczywiście, tworzyli twórcy na Atari, czy tam Amigę, osoby pojedyncze potrafiły robić gry, ale to mówię ci, to te gigantyczne gry, te najlepsze tytuły, no one były drogie, ludzi nie było stać, zarabialiśmy wtedy mało, to dopiero co z komunizmu wyszliśmy, więc polska gospodarka raczkowała, były inne priorytety, argumentów jest naprawdę mnóstwo. Ci, których było stać, którzy mogli, to sobie pozwalali na to. Teraz to jest tak na tej zasadzie, że zarabiasz na tyle, że na upór tego możesz tę, powiedzmy, jedną dużą grę w miesiącu kupić, co i tak jest bardzo dużym wydatkiem. Oczywiście tu w ogóle nie określajmy, bo nie każdy zarabia nie wiadomo ile. Ale możesz sobie na taką grę pozwolić. Wtedy było naprawdę ciężko. Nie można było sobie na to pozwolić, albo były inne priorytety, inne czasy. A teraz mówię, w dobie tych wyprzedaży, tego wszystkiego. Zresztą pudełka, gadaliśmy ostatnio, mieliśmy temat pudełek. Ale... Teraz rewolucja cyfrowa, która ja uważam, że niekoniecznie jest dobra, ma swoje olbrzymie plusy, ale ma też sporo minusów.
Dobra, ale kończąc pytanie, którego nie zdążyłem ci jeszcze zadać, bo oczywiście znam twój styl rozmowy, więc byłem na to przygotowany. Czy boisz się drugiej fali piractwa?
Nie, uważam, że ono nigdy nie wróci. Nie w Polsce, nie w krajach zachodu, nie w XXI wieku. Oczywiście wschód i to oni ze swoją mentalnością złodzieja, no to u nich to może latami trwać. U nas nie, bo to oprogramowanie jest dostępne, jest na wyciągnięcie ręki, jest go bardzo dużo, są przeceny i tak dalej, więc nie. Niestety boję się to, że nadal będzie się rozwijać ta odnoga handlowania dostępu do kontami, czy właśnie kupowania gier z niewiadomego pochodzenia. De facto ty kupujesz ją legalnie, ale ona niekoniecznie legalnie została zakupiona, bo na przykład skradzionej karty, nie? Tego się obawiam, bo to się ma dobrze, ale zobaczymy, może będą regulacje, może wejdą jakieś nowe zabezpieczenia, choć tutaj na białym koniu wjeżdża nasz partner GOG, który sprzedaje gry, które nie mają w ogóle żadnych zabezpieczeń, czyli de facto jak ja je pobiorę, to mogę zrobić z nimi wszystko. Oczywiście ona jest tylko moja i tylko ja powinienem grać, no ale w dzisiejszych czasach wiadomo, jak są młodzi ludzie, nie mają pieniędzy, to może dać koledze zagrać i tak dalej, więc... Ale nie, u nas piractwo nie ma szans powrócić. Uważam, że to już jest temat całkowicie zakończony, jest taka historia, którą możemy sobie wiesz, opowiadać. Mój syn na przykład nie ma zielonego pojęcia, co to jest piractwo, bo nigdy nie piracił, zawsze grał i gra i będzie grał na oryginałach. Bardzo dużo gra na telefonie, a tam jest jednak ten główny model, ten gra za darmo, a są mikrotransakcje, ewentualnie wykup, zablokowanie reklam za jakieś grosze, więc on nawet nie ma zielonego pojęcia, że jest coś takiego jak piractwo. Nie?
No i tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy piractwo. To rzecz, tak. Miejmy nadzieję, miniona u nas.
Mam nadzieję, że młodzi ludzie będą znali tego to tylko z opowieści, z tym z giermaszu, ewentualnie z Wikipedii, gdzieś tam usłyszą coś. Bo jednak pamiętajcie, że oprogramowanie tworzą ludzie, którzy także muszą napełnić garnek, opłacić rachunki, a co gorsza, twórcy gier muszą zdobyć środki na to, żeby mieć czas tworzyć kolejną grę, a to kosztuje, to trwa, więc no piractwo, tak jak mówię, mam nadzieję, że już odeszło do lamusa dawno temu. No i oczywiście kupujcie grę. Jak nie macie pieniędzy, kupujcie na wyprzedażach. To też jest mimo wszystko wspieranie studiów, bo wtedy idzie ta efekt skali, czyli nie kupujesz jedną za 200, tylko kupujesz 200 za jeden i zarabiają tyle samo.
No i chyba tyle, no. O tych zabezpieczeniach rzeczywiście pojawi się coś.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.